czytania z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Joachima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. To mówi Pan: stań na dziedzińcu domu Pana i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pana oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci im oznajmić, nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swojej złej drogi. Mnie zaś ogarnie żal nad nieszczęściem, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępy. Powiesz im: to mówi Pan. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni, postępując według mojego prawa, które Wam ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich słów proroków, których nieustannie do Was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Silo, a z tego miasta uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że z tym domem stanie się to, co z Silo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pana.
Okropne, my mówimy: Bogu niech będą dzięki, a Pan Bóg takie straszne słowa wypowiada przez usta proroka Jeremiasza. Przypominam, że mamy czterech wielkich proroków, cztery Ewangelie, i trzeba wiedzieć, że jest ścisła współpraca między Ewangelią Mateusza i księgą proroka Jeremiasza. Mateusz i Jeremiasz, Marek i Ezechiel, Łukasz i Izajasz, Jan i Daniel. Żeby to nosić w polu świadomości, i dobrze się składa, że teraz jest współbrzmienie między fragmentami Ewangelii Mateusza i Jeremiasza. Mówiłem o tym, że to był jeden z najbardziej tragicznych proroków i on najbardziej sobą obrazował misję Jezusa Chrystusa w Izraelu. Bo tak jak Jeremiasz ogłaszał, że jesteście tak niepoprawni, że niestety będziecie skazani na konsekwencje waszej pozornej wiary, pozornego kultu, i to dopiero was uratuje. Tak samo Jezus Chrystus jako Mesjasz też zwiastował koniec Izraela. Wiemy, że Ewangelia Mateusza i Ewangelie synoptyczne mają tak zwaną mowę eschatologiczną Jezusa Chrystusa po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, że przyjdzie czas, kiedy mury, na które wy patrzycie, kamień na kamieniu, z tego wszystkiego nie pozostanie. Jezus oczywiście mówi to do swoich apostołów na Górze Oliwnej, że to jest koniec. I Jezus to łączy z końcem Kościoła, z końcem Kościoła, z końcem świata. Z końcem Kościoła to powie przez usta świętego Jana Apostoła, że też opatrzność Boża będzie musiała Kościołowi zadać taki cios, że pozornie Kościół umrze, ale Kościół wyjdzie z grobu, wyjdzie nowy, świeży na czas epoki Ducha Świętego. I oczywiście koniec świata, to znaczy koniec świata nastąpi nie z woli Boga, tylko świat sobie zada samobójstwo, odchodząc od Jezusa Chrystusa. Można by to w związku z tym powiedzieć, że tak jak Jeremiasz z woli Boga stanął i mówił do tych, którzy szli na Paschę, ogłaszał koniec tej świątyni Salomona, ale mi się bardzo naraził. Tak samo i do Jezusa mówili: musisz umrzeć, bo nas nie podziwiasz, naszej wiary. Nie podziwiasz nas, a my zasługujemy na podziw. My, kapłani, prorocy, no i ta wspaniała świątynia wybudowana przez Heroda Wielkiego. Musisz umrzeć. Nawet powiedzieli mu: musisz umrzeć po wyprowadzeniu Łazarza z grobu, bo jesteś zbyt wielkim zagrożeniem. Musisz umrzeć. każdy, kto mówi prawdę, chciałby się powiedzieć, musi umrzeć. Mój kolega nieżyjący, który mnie uczył ABC duchowości biblijnej, mówił, jeżeli kapłan się nie naraża, to on nie głosi dobrej nowiny, on nie mówi prawdy. On schlebia. Ale ja sobie tutaj to wypisuję, tam takie karteczki zakładam z tyłu mojej szafy, mówię, jak będę już musiał pisać komentarz do Apokalipsy, to sobie tutaj zacytuję na początku. Musisz umrzeć. Myśl jest taka i Jeremiasza, i Jezusa. Kult zewnętrzny, przepiękny, wspaniały, zamiast świętości życia. Na nic się zdadzą święte rity. Fanfary w czasie odpust. Jeżeli nie będzie świętości życia i mnichów, i parafia, świętości życia. I to samo Jezus mówił, na nic się zda ta świątynia Heroda Wielkiego. I to, co wy tam w niej robicie, próbując uczyć. Jeżeli nie będzie świętości życia, jeżeli z waszych wnętrz nie uczynicie świątyni dla miłości Ojca. Ale ponieważ Bóg nigdy nie przegrywa, Jezus rzeczywiście zainaugurował w Kościele nowy Izrael po pięćdziesiątnicy, że z wnętrz ludzkich czyniąc świątynię dla Boga.
Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Lecz mięsi obłoców na mojej głowie są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani. Czy mam oddać to, czego nie zabrałem? Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mnie okrywa, dla braci moich stają się obcym i cudzoziemcem, dla synów mojej matki, bo gorliwość o dom twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złorzeczące w Tobie. Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie. Czas łaski, o Boże, wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, Twojej zbawczej wierności.
Alleluja.
Słowo Pana, Pana wieki, to słowo ogłoszono Wam jako dobrą nowinę.
Alleluja.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże mnie ma to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziało tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie do nas, coś tutaj jest dla nas i do nas. Ponieważ tych, którzy go znali od dzieciństwa, niektórzy wiedzieli, że z zawodu jest cieślą. Stąd pytanie, skąd? I ta mądrość, i cuda. I wniosek powinien być taki. Od Boga. I Jezus ma żal, że przynajmniej doszli do wniosku, że widocznie jest powołany na proroka. Jeżeli tak, to trzeba go słuchać, bo Bóg w nim przyszedł. Jeszcze Jezus nie ma żalu o to, że w nim Bóg stał się człowiekiem. Tylko dlaczego nie przyjmują oczywistości, że znaczy w nim działa Bóg, skoro takie rzeczy czyni? I taka mądrość wypływa z jego kateches, z jego słowa. Nie wyciągnęli tych wniosków. Powątpiewali o nim. I to jest fragment bezpośrednio po tych siedmiu przypowieściach, które dlatego zostały zgromadzone w sercu Ewangelii Mateusza, ponieważ wcześniej do gorszych wniosków doszli uczeni w piśmie faryzeusze, widząc cud, który uczynił Jezus na człowieku, który był i głuchy, i niemy, i opętany. Ponieważ był głuchoniemy, czuł się skrzywdzony i przez tę krzywdę demon wszedł w niego. Ja pamiętam, na kuru do mnie przyszła jakaś babcia z wnuczką, była głuchoniema, taki wcielony diabeł. Mówi, proszę księdza, ona jest opętana. Mówiła to w jej obecności, ponieważ ta wnuczka nie słyszała. Otóż ludzie skrzywdzeni, którzy mają poczucie krzywdy, bardzo często przez tę krzywdę wkracza demon. Ale ten wątek zostawmy. Im więcej, im bardziej człowiek w życiu jest jakoś skrzywdzony, tym bardziej musi lgnąć Boga, oddać to, co go boli, bo inaczej tym się zaopiekuje inny duch. I przed tymi, tutaj jedynie powątpiewali w niego, a wcześniej krewni, gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli mówić z nim. Ktoś rzekł do niego, oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze, chcą mówić z tobą. To już znaczy dalej. Krewni przyszli, rodzina przyszła, wymusiwszy na Maryi udział w tej delegacji, ponieważ Jezus przez synagogę, przez Sanhedryn został potępiony, że jest wcieleniem Belzebuba. Więc tu jeszcze dość delikatnie nie wyprowadzili poprawnych wniosków, ale nie wyprowadzili tak strasznych wniosków, jak reprezentacja duchowa Izraela. Jedynie powątpiewali. Jezus oczywiście chciał uruchomić w nich potomkach swojej rodziny, potomkach króla Dawida. To była rodzina, potomkowie króla Dawida. Chciał im ich uruchomić to, co w ich żyłach płynęło, nie tylko genie biologiczne, ale w ich świadomości. My jesteśmy potomkami króla Dawida, który otrzymał obietnicę, że z niego przyjdzie Mesjasz. Jezus przez te znaki, przez to, co mówił, chciał w nich uruchomić to, żeby przyszli do niego i powiedzieli, słuchaj, a może to o tobie nasz potomek Dawid mówił? Właściwie Natan do naszego potomka króla Dawida. Może to o tobie? Jezus by wszystkich krewnych zebrał i powiedziałby tak. I bym wytłumaczył to, co się działo w życiu Dawida. Tak jak to zrobiła Maria Magdalena. Przyszła do Jezusa i zamiast szykować tę ucztę dla ciała, wiedząc, że Jezus ma dramat w sercu, że chcą go wykończyć, że zapadł wyrok, powiedziała, Jezu, wytłumacz mnie. To, co zrobiłeś z nami, z bratem, że najpierw dopuściłeś do śmierci, a później go wyprowadziłeś z grobu, wytłumacz mi to. I Jezus jej wszystko wytłumaczył. Dlatego też wiary nie straciła na Golgocie. Lepszą cząstkę brała, lepiej uczciła Jezusa Chrystusa, aniżeli apostołowie. I teraz, gdyby Jezus zgromadził tych swoich krewnych i powiedział tak, dobrze, żeście przyszli z tym pytaniem. Zauważcie, że król Dawid chciał uczcić Boga Jahwe poprzez wybudowanie najpiękniejszej świątyni świata. I Natan przyklasnął, bo był, i może był prorokiem, ale był też tylko człowiekiem. I nie zawsze Bóg przez niego przemawiał. Bóg powiedział, a po co? Przecież ja stwarzałem człowieka i sobie dla siebie miejsce stworzyłem. Ja nie chcę być w świątyni martwej z kamienia, tylko w sercu mego dziecka, które beze mnie nie jest szczęśliwe. Ja dopiero jak wy jesteście szczęśliwi, jestem szczęśliwy w niebie. I wtedy przyszła obietnica. Owszem, twój syn zbuduje świątynię, ale tam wewnątrz tej świątyni będą dwie tablice w arce. Pamiątka przymierza na Synaju, że Bóg połączył się w przymierzu z narodem wybranym i zawarł już przymierze z całym narodem pod Synajem. A te dwie tablice w arce oznaczały, że dzięki Fiat Maryi w arce przyjdzie nowy Dawid Maryi. Bóg, człowiek, Trójca Święta przyjdzie do ludzi, żeby zamieszkać w ludziach. I Jezusa zawolało, że nie mógł w nich tego uruchomić. Przynajmniej, żeby go uważali za proroka, żeby wiedzieli, że to jest od Boga w nim. i niewiedzieć działo tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Jest bezsensem wlewać wspaniałe wino do kubła, który nie ma dna, albo jest dziurawy. Nie ma sensu. To jest marnowanie wina. Nie wolno, to grzech. Gdyby Jezus czynił cuda, to by ich odpowiedzialność przed Bogiem była większa. I nieraz Jezus nie może dawać nam wielkich darów, wiedząc, że my z tego zrobimy zło. I nas prowadzi taką wróżką biedy skromności. Dzisiaj my, kapłani, nie robimy znaków, cudów. Kiedyś Jezus uważał, że to jest rzeczą normalną, żeby przepowiadaniu towarzyszyły znaki, cuda, które współpracują z przepowiadaniem, jako pieczętują. Dziś to zanikło w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że nadmierna szajba nam urosła. I dopiero w epoce Ducha Świętego wróci dar czynienia cudów, znaków, pieczęci, przepowiadania. Wróci jeszcze w naszych czasach. To tyle w związku z dzisiejszą Ewangelią. Ale, wczoraj ja wam dałem taki świecznik i zrobiłem taką panoramę, że w tym sercu Ewangelii Mateusza nie tylko pulsuje siedem darów Ducha Świętego, ale że nie ma darów Ducha Świętego bez siedmiu sakramentów świętych. I taka panorama poleciała. Nie wszędzie może tak celnie, adekwatnie, krótko powiedziałem, ale powiedziałem. W związku z tym my już jesteśmy, zauważcie, po drugiej stronie świecznika. Prawda? My już jesteśmy po tej stronie świecznika w momencie, kiedy Jezus skończył siedem przypowieści. Zgadza się? Zgadzacie się z tym? Przenoście sobą świecznik. My już jesteśmy po drugiej stronie świecznika. Bo na szczycie świecznika była przypowieść o ziarenku gorczycy. I wam mówiłem, że ziarenko gorczycy na swoim przedłużeniu ma powołanie 12 apostołów. Takich zwykłych ziarenek, ludzi bez wykształcenia, dobrej woli. Że w tym sakramencie umiejętności chodzi o program, misję. I w dobrze rozumianym sakramencie pokuty, pojednania, chodzi o misję, że ja znowu trafił na tę złotą żywę, a nie, że tam nie modlitwa nie wyszła, a warknąłem na kogoś. Owszem, to też, ale chodzi o coś głębszego. Czy ty wektor swego wnętrza, umysłu i serca ustawiłeś na przymierze krzyżu? I powiedziałeś: Jezu, możesz żyć we mnie, działać we mnie, ale musisz te wszystkie brudy wcześniej wymyć z mego wnętrza. I to było po tej stronie świecznika, prawda? Tak czy nie? Po tej stronie. Tak. A teraz dzisiaj przeszliśmy już po ukończeniu katechezy o siedmiu darach Ducha Świętego, siedmiu sakramentach, przeszliśmy na drugą stronę świecznika. I będziemy schodzić poprzez katechezę o darze pobożności w sakramencie śmierci, poprzez katechezę o sakramencie małżeństwa i darze męstwa i darze rozumu. Wylądujemy znowu w Eucharystii. Przynoście z sobą. Przynoście. Bo teraz będziecie poddani egzaminowi. Zauważcie, że na to wydarzenie w Nazarecie, dlaczego rodzina nie zdała egzaminu? Dlaczego nie pomyślała tak, jak Jezus odpowiadał? Ja tutaj wam uświadamiałem. Ponieważ w nich nie było daru pobożności. Ponieważ ta obietnica, Dawid był pobożny, chciał uczcić Pana Boga. Dar pobożności to tyle samo, co dar pietyzmu, szacunku dla Boga. I przypowieść u Mateusza mówiła, że Jezus szedł na ten świat, ponieważ On w każdym z nas widział skarb stworzony przez Ojca, który Bóg Ojciec chce na wieki mieć w swoim sercu wieczności. I dlatego tak poszalał. Przede wszystko, co miał, i próbuje nas kupić. Nie bardzo się daje kupić mu, ale Jezus ma pietyzm do każdego człowieka, takim jest. Pietyzm to jest co szacunek, to jest dar pobożności. Dlatego ten odcinek, macie tam tak zwane przydłużone ramię, skończy się dopiero na rozdziale przed rozdziałem 18, będzie ten odcinek mówił o śmierci Jezusa. Jezus o swojej śmierci i powie tak samo: wy idźcie, naśladujcie mnie. Nie było w krewnych Jezusa daru pobożności. To znaczy, oni będą na Jezusa, oni nigdy nie wpadli na ten pomysł, że to jest prawdziwy Mesjasz, ponieważ oni mieli ideały mesjańskie, doczesne, czysto ziemskie. Byli zakopani w ziemi. Ta obietnica była zakopana w ziemi. No nie, co, przecież to jest cieśla, on dobry tu zrobi. A gdzie on Izraela wyzwoli? Gdzie ma armię, tak jak Dawid? Wojowników. Czyli tę obietnicę, którą nosili, zakopali w pragnieniach, marzeniach czysto politycznych, doczesnych. Wzruszali ramionami. Chyba mu odbiło. I Marek wprost powie: odszedł od zmysłów. Krewni uważali, że zwariował nam. To jest przyczyna niepowodzenia Jezusa, brak daru pobożności. Nie popatrzyli tym darem pobożności, nie popatrzyli, że w darze pobożności Bóg obiecuje, że będzie dla nas słońcem na niebie, księżycem, gwiazdami, że nas wszystkich wprowadzi w życie Ojca. I jednocześnie będzie się to dokonywało poprzez tajemnicę śmierci, bo Jezus wszedł w śmierć, wiedząc, że dopiero w śmierci będzie właściwą ekspiacją za nasze życie, w zmartwychwstaniu, które przeniknie śmierć, zaniesie nas do Ojca, ale zawiśnie nad nami tym, czym dla przyrody, dla naszego życia obecnie w świecie materii jest słońce, księżyc, gwiazdy, to w sferze ducha on będzie dla nas przez zmartwychwstanie, przez Chrystusa, przez Boga Ojca, przez Ducha Świętego, przez Marię, przez świętych. I będzie nas namawiał do tego przez dar pobożności: ja wam tutaj teraz dam już w waszym wnętrzu życie wieczne, prawdziwe, żebyście byli zdolni do umierania każdego dnia. Żebyście mieli już skarb w sobie. I odtąd będziemy wędrować przez Ewangelię Mateusza i chcę was prosić, byście na kolejne perykopy patrzyli poprzez katechezę o darze pobożności i przez sakrament tak zwanej śmierci, czyli przechodzenia do Ojca, czyli umiejętnego umierania temu, co nie jest życiem. To będzie jutro kolejna perykopa. Ja was przeegzaminuję, czyście spojrzeli poprzez perykopę o skarbie w ziemi, który ma się znaleźć w niebie. Nie gromadźcie skarbów sobie na ziemi, gdzie mur, rdza i tak dalej, podobnie. Ja was przeegzaminuję i zapytam, byście wy powiedzieli, jaka jest katecheza. Bo o co chodzi, moi mili? Bóg sprawił, że musiałem przerwać moje nadawanie na internet. Dał mi takie wewnętrzne zrozumienie: już swoje życie spełniłeś, odpocznij. Adularum w świecie, telefony. Dlaczego mnie tak nie mówi? A gdzie tego? Nawet delegacja przyjechała. Otóż to nie o to chodzi, żebym ja mówił do końca mego życia, tylko żeby ja was uzdolnił do tego, żebyście wy już sami poprzez te schematy, mając podpowiedzi, zaczęli czytać pełniej Ewangelię Mateusza. Pełniej, inaczej. Tak jak tutaj mówię, żeby powiedzieć: no, krewni w Nazarecie nie popisali się, ponieważ nie mieli daru pobożności. Nie mieli w sobie pietyzmu. Nie funkcjonował w ich sakrament śmierci. I tak dalej. To popróbujcie. Co więcej, ciebie, Rysiu, nominuję redaktorem, żebyś ty na bieżąco próbował to zredagować. To, co ja dzisiaj próbowałem podpowiedzieć. To. I robić nowy schemat. Ja ci nie dam schematu gotowego, tylko ci mówię, że to jest tak zwane ramię przedłużone. Ramię przedłużone interpretujemy. ramię przedłużone. A żeby to ramię przedłużone zinterpretować, to oczywiście trzeba znać to ramię wcześniejsze. I dzisiaj znowu zrobię taką maleńką rundę. I popatrzcie, że w tym nowym schemacie, uwzględniając to ramię przedłużone, jest katecheza o darze mądrości i sakramencie chrztu. A jeżeli sięgniecie w ramię przedłożone, to będzie mowa o trzech pokusach Jezusa na pustyni. Szatan Jezusowi na pustyni, gdy inaugurował publiczną działalność, powiedział: owszem, przyjąłeś chrzest w rzece Jordan, wyszedłeś na pustynię, ale oni nie mają daru mądrości, żeby zostawić tęsknotę za użyciem, za sławą, władzą, posiadaniem. Oni tego od Ciebie zażądają. Żeby wiedzieć, w jakim stopniu dzisiaj, patrząc na trzy pokusy Jezusa na pustyni, odkryć, jak bardzo chrześcijanie są dalecy od spełnienia tajemnicy Chrztu Świętego, od życia darem mądrości. W związku z tym tam też jest mowa o cierpieniu. Lecimy dalej, do góry. Na tym ramieniu przedłożonym, gdy mowa jest o darze rady i sakramencie bierzmowania, jest kazanie na górze. Treścią kazania na górze jest inność w stosunku do zła, miłość nieprzyjaciół. Tych, którzy Cię krzywdzą, kochaj już moją miłością, miłością Ojca, który jest jak słońce, które pada na ludzi dobrych i złych, daje życie dobrym i złym. Dar rady. Radzę Ci tak odtąd zbawiać świat. Czyli kazanie na górze jest komentarzem do daru rady. Komentarzem do sakramentu bierzmowania. Jak bardzo nam jest potrzebny sakrament bierzmowania i kiedy w nas funkcjonuje sakrament bierzmowania. Przeczytajcie sobie kazanie na górze. Tak. To później będziemy opracowywać, bo wnet będzie Adwent, wrócimy do Ewangelii Mateusza i wtedy już będziemy wspólnie pracować. Wspólnie. To nie znaczy, że ja wobec tego mnie tak teraz napisz tę książkę, którą napisałeś. Napisz na nowo, uwzględniając to przedłożone ramię, gdzie uwzględnisz nie tylko dary Ducha Świętego, ale sakramenty. Nie tak napisz. O nie. Mama na ręku nosi dziecko do pewnego czasu. A później nóżki. Proszę, nóżki. Kotka jak urodzi małe, to do pewnego czasu karmi. A później pokarm zanika. U mnie pokarm nie zaniknie. Nie muszą same zdobywać. Natomiast chodzi o to, że ja poprzez tę dzisiejszą katechezę, będę to powtarzał, apeluję do Was, Ściewie Rysiu, czyje redaktora naczelnego, Ty będziesz redagował na bieżąco, to próbował zredagować. Będziesz do mnie przynosił, mnie to dawał. Ja będę nanosił uwagi, będę dopełniał i zaczniemy przygotowywać nowe wydanie tej książki o darach Ducha Świętego. Ale to już będzie inny tytuł. Ewangelia Mateusza dzisiaj. Tak dzisiaj Duch Święty chce, żeby była czytana. I zaczniesz to redagować. I apel do tutaj obecnych. Jak wy macie światła, pomysły, piszcie, redagujcie do jego rąk. A później to na moje biurko, ja się nad tym pochylę i będę próbował. Dlaczego was mobilizuję do pracy? Ponieważ jest takie powiedzenie, że fabricando fabre finus, po łacinie mówi się. Fabricando fabre finus. Dopiero kiedy my coś robimy, to my stajemy się specjalistami. Będziecie zawsze infantylni biblijnie, jeżeli ja was nie zmuszę do współpracy. Zawsze będziecie infantylni. No, gdybym nie tak żył, to powiedział. No, gdybym tamtego. No, to bym ja wiedział. No, on jakoś tam to mówił. Trzeba zacząć pracować. Uruchamiam was dla waszego dobra i będziecie, bo w pewnym momencie nie będzie na tym świecie, a wy będziecie dalej pracować. Bo w momencie, kiedy Duch Święty widzi, że ty się trudzisz, Jezus mi mówił kiedyś, przed laty, w momencie, kiedy ty będziesz siadał do pracy, to ja przyjdę z pomocą. I zauważycie, że Duch Święty będzie wam pomagał. Chodzi o to, żeby żebyście już później kontynuowali te tak zwane czytanie Biblii, Biblią Pisma Świętego, Pismem Świętym, żeby odczytać Pismo Święte na poziomie epoki Ducha Świętego, pełni, głębi. No, to chyba na razie wszystko. Nie bardzo jasno wam mnie to wyszło. Lekko was skłoniłem do senności, no ale tak już je. To jesteśmy po drugiej stronie świecznika, pamiętajcie, i zajrzyjcie sobie do tej książeczki Przymrużone ramię, dokąd macie czytać perykopy ewangeliczne z dnia na dzień według tej przypowieści o skarbie ukrytym w roli i odczytywać też tak tam sakrament śmierci. Jak pięknie się mówi o śmierci. Jakie piękne rzeczy możemy zdobyć poprzez śmierć. Nie tylko swoje szczęście wieczne, ale Jezus będzie w nas umierał za zbawienie świata. Nie tylko w momencie śmierci, ale każdego dnia. Bo my każdego dnia umieramy. Chyba, że już ktoś się nie wie. Ja na razie jeszcze nie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Więc ten schemat powinien jakoś tak wygląda, żeby nie było te pierwsze wiersze opuszczone, tylko tutaj. Tutaj tak, o. I poprzepominane tam te wszystkie rzeczy. No a treść to... I oczywiście ja będę zachęcał, może złożyć, a to później złożymy apel do tych, którzy w Polsce słuchają, posłuchają i mówią, a dlaczego nie tak przestro mówić? To znaczy, że ja i daję, i infantylizuję jednocześnie. I daję, i infantylizuję. I w tym sensie dla Okrutmena to jest genialny, że tam od początku zmusza się, daje się katechezę, ale się zmusza do pracy. Przygotujecie katechezę, przygotujecie liturgię taką, przygotujecie taką. I wtedy, kiedy się... Ja się tylko dlatego czegoś nauczyłem, że musiałem robić. Przecież większego niełopa w Piśmie Świętym nade mnie nie było w tym wieku. Miałem 40 lat, już większego durnia nie było na świecie.